Ateny rzeczywiście zostały pominięte na trasie promocyjnej, co wydaje się bardzo zaskakujące. I wojna, i małżeństwo, i relacja z dzieckiem, i potwory, i pokusy, i zemsta. No naprawdę wszystko. No ja myślę, że przede wszystkim my się nie czujemy bezpiecznie. Żyjemy w czasach, które bardzo dużo od nas wymagają, które tego poczucia bezpieczeństwa nas niestety pozbawiły. Z filmu Nolana wyniosłam taką myśl, która wcześniej chyba z taką siłą mnie nigdy nie uderzyła, że Odyseusz, który marzył o powrocie do domu, który wracał do tego domu, jakąś częścią siebie wcale wracać nie chciał.
Witam w kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej i nie tylko. Julii Wollner przedstawiać nie trzeba, ani jako italianistki, ani jako znawczyni kultury śródziemnomorskiej, ani jako autorki Lenty, magazynu i podcastu, który mam przyjemność też współtworzyć. Ale dzisiaj Julia w Score and the City, a temat gorący. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Postaram się wyciągnąć z ciebie jak najwięcej o znaczeniach Odysei, nie tylko tej filmowej. Jak najwięcej informacji, które moim zdaniem są niezbędne również w czytaniu, w słuchaniu muzyki. I oczywiście zaczniemy od filmu, ale to nie jest tak, że dzisiaj będziemy wyłącznie o tym rozmawiać. Jak znawcy antyku odbierają nowy film Nolana? No i dlaczego twoim zdaniem w ogóle Nolan ten film zrobił?
Może zacznijmy od tego, jak odbiera film moje środowisko, środowisko miłośników starożytności, jej znawców. Oczywiście nie mogę mówić za wszystkich, ale większość znajomych i przyjaciół, historyków starożytności, filologów klasycznych w zasadzie jednogłośnie ocenia film pozytywnie bądź wręcz entuzjastycznie. To jest bardzo ciekawe, bo widzę, że inne środowiska mają opinię.
W ogóle jest bardzo różnie, bardzo. Od recenzji bardzo złej te reakcje są niezwykle różnorodne. Już dawno czegoś takiego nie widziałam.
Wiesz, to jest tak, że każdy zwraca uwagę oczywiście na swoje poletko. Starożytnicy podkreślają przede wszystkim, że mimo, że film stanowi oczywiście jakąś wizję autorską i to dosyć odważną, to zachowuje wierność literze, w tym sensie, że jest blisko Homera, że nawet jeśli pojawiają się tam jakieś pomysły, które są niehomeryckie, to są mimo wszystko zakorzenione jakoś w tradycji greckiej. Jest to rodzaj gry z Homerem, ale gry bardzo świadomej. Profesor Marek Węcowski, który jest autorem monumentalnej książki Homer na nasze czasy, książki, która się ukazała w tym samym czasie, co film wszedł do kin, powiedział wręcz, że jest przekonany, że nikt nie nakręci Odysei lepiej i wierniej Homerowi i że sam Homer nie miałby na pewno problemu z rozmaitymi wyborami reżysera, takimi jak na przykład ten dziwny hełm Agamemnona, który wszyscy przeżywają.
A to jest wielki autorytet, prawda, Marek?
Tak, no starożytnik, historyk starożytności, badacz Homera, także już bliżej być nie możemy. Wszyscy inni znajomi też podkreślają, że nawet jeśli pewne wybory reżysera nie przypadły im do gustu, to że widać, że Nolan Odyseję przeczytał wszerz i wzdłuż. To znaczy, tak jak powiedziałam, tu jest gra z autorem, ale gra bardzo świadoma. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest fakt, że my jesteśmy wszyscy niezwykle podekscytowani, uradowani, szczęśliwi wręcz, że się zaczęło mówić znowu o antyku, że wszyscy teraz o tym Homerze rozprawiają. W zasadzie wyskakuje on nam z przysłowiowej lodówki, no i dla nas nie może być większego szczęścia. Przypomnę, że o Homera i to, jak się powinno z nim pracować, jak powinno się go pokazywać, jak to wszystko, co jest z nim związane, powinno wyglądać. Spierali się już starożytni Grecy, o Rzymianach, którzy przyszli dużo później. Nie wspomnę, to nie są nowe spory. Nihil novi sub sole, jak zwykle, czyli nic nowego pod słońcem. Ja zachęcam bardzo, żeby wszyscy, którzy twierdzą, że ten film jest daleki od literackiego oryginału, jednak może niekoniecznie patrzyli na niego jako na adaptację eposu, ale bardziej na opowieść o dzisiejszym świecie, która została stworzona za pomocą tego eposu. Jak przyjmiemy taką...
Po to nam w ogóle są mity też, nie?
Po to są nam mity, dokładnie. To są teksty, to są opowieści, które otwierają ciągle nowe bramy do nowych interpretacji i dzięki temu żyją i dzięki temu my możemy spojrzeć na siebie z jakiejś nowej perspektywy, możemy zadawać sobie pytania, które pomagają nam w rozwoju, pomagają nam iść dalej. Jest jedna uwaga wśród moich znajomych, która zapadła mi w pamięć i która jakoś tak ze mną została, bo podzielam ją poniekąd. Mianowicie to, że estetyka Nolana nie jest zgodna z estetyką śródziemnomorską, bo mamy tutaj w tym
Ale
filmie...
Ale co to znaczy?
Ja myślę, że jednak wszystkim Śródziemnomorze kojarzy się ze światłem. Natomiast kadry, które daje nam Nolan, to są kadry ciemne, ponure. No jest tutaj dużo mroku w tym filmie. To jest znowu wybór reżysera, w pełni uzasadniony. To ma być ciemne, bo właśnie mrok jest centrum tej opowieści. Natomiast rozumiem też, że jest to zupełnie niezgodne z tym, co większość nas nosi w środku. To, co jest też ciekawe, to i myślę warte przypomnienia, to fakt, że i Iliada, i Odyseja, te starożytne eposy, które liczą sobie blisko 3000 lat, one cały czas żyją w różnych przekładach. Przekładowi nierówny. Każdy z tłumaczy na swój sposób tę opowieść interpretuje inaczej, pewne akcenty inaczej rozkłada. Nie mam oczywiście pewności, natomiast czytałam w kilku miejscach, że Nolan opierał się w swojej pracy na przekładzie Emily Wilson, która w tłumaczeniu epopei jakoś tam złagodziła pewne tony heroiczne i podkreśliła bardzo kwestię traumy powojennej. To jest właśnie ten akcent, który ona tutaj tak, a nie inaczej ułożyła. No a trauma nie może być pełna słońca.
No i wracam jeszcze do drugiej części tego pytania, dlaczego twoim zdaniem Nolan się zabrał za ten film, mając do dyspozycji wiele różnych innych tematów, dlaczego wybrał taki antyk mało popularny?
No właśnie, dlatego, że jest mało popularny. Odyseja to jest drugi największy obok Iliady tekst kultury, który znajduje się u zarania naszych dziejów i u w ogóle podstaw naszej cywilizacji. I bardzo dziwi, że do tej pory nie powstała tak naprawdę wielka ekranizacja tej epopei. Mieliśmy dopiero co film Pasoliniego, The Return, prawda, który opowiada tę samą historię, ale jednak z innej perspektywy. Skupia się już na samym momencie powrotu Odyseusza na wyspę. Nie ma ukazanej całej tej drogi, czyli znowu są inaczej rozłożone akcenty. No a Odyseja w znaczeniu drogi, bo jak wiemy, to słowo stało się rzeczownikiem pospolitym i oznacza właśnie tułaczkę pełną jakichś przygód i przeciwności losu, no to jest po prostu niezwykłe widowisko i wielka szansa dla kina, prawda, żeby zrobić coś z wielkim rozmachem. To jest, myślę, pierwszy powód. Druga rzecz, no taka bardzo oczywista. Ja myślę, że dla każdego, kto chociaż trochę liznął antyku, Odyseja jest po prostu archetypem opowieści o podróży, o powrocie, o tęsknocie za domem. I mamy tutaj w zasadzie wszystkie wątki, które mogą się w kinie i w literaturze pojawić. Wszystkie historie świata, bo tu jest i wojna, i małżeństwo, i relacja z dzieckiem, i potwory, i pokusy, i zemsta. No naprawdę wszystko. Jeśli sobie weźmiemy teorię Josepha Campbella o monomicie, przypominam, to jest taka teoria ukochana przez wielu twórców kina, chociażby przez twórców Gwiezdnych Wojen, ale i innych mistrzów Hollywood, no to mamy tutaj wszystkie prawie jej elementy. I nic dziwnego, bo Campbell zbudował swoją teorię właśnie między innymi na podstawie takich mitów jak historia Odyseusza. Więc stworzenie scenariusza tutaj też jest, myślę, wspaniałą szansą, wspaniałym wyzwaniem, no i myślę, że też pod wieloma względami wspaniałą zabawą. Oczywiście mamy tutaj pewne różnice z tym monomitem Campbella, czy właśnie z Gwiezdnymi Wojnami, chociażby to, że Odyseusz nie jest młodym bohaterem, tylko jest doświadczonym wojownikiem, prawda? Jest postacią doświadczoną przez życie w ogóle. Natomiast no, pewne elementy tutaj odnajdujemy. Oczywiście słyszeliśmy też wszyscy chyba o tym, że Odyseja idealnie pasuje do widowiska IMAX i Nolan podobno bardzo chciał właśnie tymi kamerami i pod ten ekran widowisko nakręcić. Natomiast mnie się wydaje, to tak naprawdę bardziej jest pytanie do ciebie niż do mnie, bo ja nie jestem znawczynią kina, ale wydaje mi się, że on w pewnym sensie tę historię trochę we wszystkich swoich produkcjach już opowiadał. Nie chodzi mi oczywiście...
Jak wielu reżyserów,
prawda? Każdy z nas ma jakąś taką historię w sobie, która go najbardziej inspiruje, do której wraca, która jest jakąś historią ważną dla jego życia. I wydaje się, że taki rodzaj historii jest ważny dla Nolana. Mam tutaj na myśli oczywiście ten motyw człowieka oddzielonego od domu, od dzieci, od żony, próbującego pokonać czas i przestrzeń, aby do nich wrócić. To jest coś, co się po prostu w jego filmach powtarza.
I nie tylko w jego filmach, i myślę nie tylko w dziedzinie filmu, ale też w kontekście muzyki możemy powiedzieć, że kompozytorzy piszą wokół tej samej myśli, czy też literaci. Można mówić o Odysei, już o samym filmie, na wielu różnych poziomach. Można mówić, o czym jest ten film, można mówić, jak ten film jest zrobiony, można mówić wreszcie o tym, co towarzyszyło dookoła w kulisach powstania tego filmu, czyli trochę z drugiej strony kamery. Ja bym chciała się skupić jednak najbardziej na tym, o czym jest ten film, chociaż do muzyki też dojdziemy. Które opinie wokół samego tematu filmu, Odysei, Odyseusza, Homera, antyków w ogóle, podróży i tak dalej, wydają ci się najciekawsze? Poza tym artystycznym kontekstem, że to jest w ogóle dzieło filmowe. I na ile jesteśmy w stanie dzisiaj zrozumieć, o czym jest Odyseja? Czy to jest takie pytanie, gdybyś zadała je wychodzącym z kina dzisiaj współczesnym młodym, którzy być może z antykiem naprawdę nie mają wiele wspólnego? Czy oni byliby w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
Myślę, że tak, inaczej jestem pewna, że tak. Na tym polega wielkość tego tekstu i dlatego jest to tekst tak ważny dla naszej cywilizacji, dla naszej kultury, że on się nie starzeje, on wybrzmiewa w każdej epoce i to są właśnie cechy prawdziwej wielkiej literatury. Nie zmienia się tekst, zmieniają się czytelnicy, którzy w różnych epokach odnajdują w nim coraz nowe prawdy i chyba jeszcze nawet bardziej niż prawdy, to coraz to nowsze pytania. Oczywiście my pewnych znaczeń tego eposu nie jesteśmy już w stanie tak odczytać, jak robili to starożytni Grecy, tylko że znowu pamiętajmy, że cywilizacja starożytnej Grecji, tak jak później cywilizacja starożytnego Rzymu, to są wieki, więc też mówiąc o starożytnych Grekach, pytanie, o których Grekach mówimy, prawda? Inaczej go czytali ci naprawdę bliscy Homera. Natomiast ja myślę też, że my niektóre elementy tego eposu może wręcz rozumiemy lepiej niż oni. Odyseusz, który wraca z wojny po 20 latach, dzisiaj jest odczytywany przede wszystkim przez właśnie pryzmat tej traumy, o której już wspomniałam, pamięci, kryzysu tożsamości. Myślę, że Grecy, oczywiście tutaj to jest moje jakieś tylko gdybanie, ale myślę, że Grecy bardziej widzieli w nim przede wszystkim bohatera, który odzyskuje należne mu miejsce, prawda? Jest właśnie tym człowiekiem tułającym się po świecie, jest żebrakiem, który trafia na wyspę, a później wraca do statusu króla. My raczej widzimy w nim człowieka, którego wojna nieodwracalnie zmieniła. Można więc powiedzieć, że każda epoka odkrywa w Odysei coś innego. Romantycy widzieli samotnego wędrowca, później był Freud chociażby, prawda, i Jung, którzy widzieli tutaj podróż przez ludzką psychikę. Wspomniałam o Campbellu, o tym archetypie podróży bohatera. No, Nolan koncentruje się rzeczywiście na powrocie do domu po doświadczeniu wojny. Takie mamy czasy, chociaż no, z drugiej strony wojna towarzyszyła rodzajowi ludzkiemu niestety od zawsze. Natomiast rzeczywiście no, on się skupił na tym wątku i krytycy, wielu krytyków mu to zarzuca. Mówi, że on przekształcił poemat, w którym jest wątków mnóstwo, jak już powiedzieliśmy, w nowoczesną historię o wojennej traumie, że dopisał jakąś taką psychologię raczej odpowiadającą współczesnemu Zachodowi, a nie czasom dawnych Greków, że podporządkował wieloznaczność Homera jednej interpretacji. To, co mówiłam wcześniej, że uczynił świat przedstawiony ponurym, pozbawionym barw. No, to są wszystko rzeczywiście kwestie, które mają pewne uzasadnienie, opinie, które mają pewne uzasadnienie i wspaniale. I one otwierają drogę do dyskusji. Dla mnie bardzo ciekawe są opinie greckie. Rzeczywiście coś tam się wydarzyło takiego, ja nie znam szczegółów i nie będę tutaj nawet kusić się o jakąś swoją interpretację tej sytuacji, natomiast Ateny rzeczywiście zostały pominięte na trasie promocyjnej, co wydaje się bardzo zaskakujące. Natomiast to, co mnie fascynuje, kiedy czytam opinie o filmie w krajach śródziemnomorskich pojawiające się, to fakt, jak osobiście Grecy do Homera podchodzą. Rzeczywiście tamtych opinii krytycznych jest chyba więcej niż w innych krajach, ale to jest piękne, że oni go tak przeżywają i że po tak wielu wiekach traktują go nadal tak bardzo osobiście, jak tak bardzo swojego. No, dla mnie to jest coś wspaniałego.
A mogę cię zapytać, czym dla ciebie jest Odyseja?
Wiesz co, to jest tak, że ten epos, tak jak powiedziałam, jest odbierany różnie przez różne epoki, przez różne grupy społeczne, w różnych momentach dziejów. I tak samo ja mam wrażenie, że na różnych etapach mojego życia ja zupełnie inaczej tę historię postrzegam. Też w zależności trochę od tego, który przekład akurat mam w ręku. Teraz zabieram się do lektury najnowszego przekładu, którego dokonała Anna Maciejewska. To jest przekład, który dosłownie kilka dni temu się ukazał na polskim rynku i no właśnie ma być bardzo nowoczesny, także zobaczymy, co tam wyłowię dla siebie. Ja bardzo lubię odkrywać różne interpretacje tego mitu dokonane przez różnych pisarzy i różnych poetów. Najbliższa jest mi chyba ta wizja, którą dzieli się z nami Kawafis w swoim słynnym wierszu, przypominająca, że droga do celu jest tak samo ważna, jeśli nie ważniejsza, niż sam cel. Ja jestem osobą, która ma trochę problem ze skupieniem się na tu i teraz, dlatego wymyśliłam sobie lentę na przykład, żeby trochę zwolnić. To jest jakaś taka rzecz, do której aspiruję. No i bardzo się staram z tej nauki czerpać, właśnie z tego, żeby się skupić na poszczególnych etapach wędrówki, a nie tylko na samym celu. Natomiast z filmu Nolana wyniosłam taką myśl, która wcześniej chyba z taką siłą mnie nigdy nie uderzyła, że Odyseusz, który marzył o powrocie do domu, który wracał do tego domu, jakąś częścią siebie wcale wracać nie chciał. To jest bardzo ludzkie. My mamy tendencję do patrzenia na świat w kategoriach albo-albo, czarno-białych. A przecież wiele zjawisk współistnieje, wiele jest szarości. Możemy chcieć jednocześnie dwóch rzeczy, które się nawzajem wykluczają, prawda? Tutaj pragniemy, czy bohater pragnie jakąś częścią siebie opuścić to, co znane, żeby żyć pełniej, żeby doświadczać, żeby właśnie mieć przygody, poznawać piękne kobiety, odkrywać nowe lądy i tak dalej. Ale pragnie też wrócić do żony, do bezpiecznego miejsca, do domu, do syna. No i my tak samo, prawda? Właśnie chcemy żyć pełniej, ale z drugiej strony każdy z nas marzy o tym, żeby istniało jakieś miejsce, do którego możemy wrócić. To się wcale nie wyklucza.
Mam jeszcze takie pytanie techniczne, muszę cię o to zapytać, bo zajmujesz się antykiem wiele lat jako specjalistka. No i co było tutaj największym takim wyzwaniem inscenizacyjnym? My się poruszamy w światach wymyślonych, jednak wydaje mi się dosyć mocno w wyobraźni takich zakorzenionych, więc jak podajesz jakąś część Odysei do ogólnej dyskusji, to każdy ma w wyobraźni coś innego. Na ile to można interpretować na nowo i czy ty jesteś z tej interpretacji nolanowskiej zadowolona?
Wiesz co, ja się bardzo bałam wszystkich tych właśnie scen, jak to ty powiedziałaś, w światach wymyślonych, realizowanych, dlatego że ja chodzę zawsze do kina na wszystkie filmy, które w jakiś sposób do antyku nawiązują i pamiętam straszny swój ścisk żołądka 12 lat temu bodajże, kiedy pojawił się w kinach film o Noem Aronowskiego, który momentami mi się bardzo podobał. Grali tam aktorzy bardzo przeze mnie cenieni, Russell Crowe, doskonale nam wszystkim znany, Jennifer Connelly. No i pojawiła się tam jakaś taka scena ze stworami, które przypominały Transformersy. No i było to straszne dla mnie rzeczywiście. Więc tutaj też się bałam bardzo tych wszystkich olbrzymów. Uważam, że wielkim wyzwaniem dla Nolana było właśnie pogodzenie tych dwóch sprzecznych założeń, że z jednej strony on chce pokazać świat fantastyczny, nie ucieka od tej wizji Odysei właśnie wypełnionej bogami, potworami i tak dalej, prawda? Nie próbuje jej zlaicyzować. No a z drugiej strony z tego, co czytamy i słyszymy zewsząd, chciał, żeby ten świat wydawał się fizycznie realny. Przyznam, że ta scena z olbrzymami Lejstrygonami była dla mnie jedną ze słabszych w filmie Nolana. Z Polifemem udało mu się trochę lepiej, chyba dlatego, że reżyser tutaj próbował pokazać, jak spotkanie z takim stworzeniem mogło wyglądać rzeczywiście z punktu widzenia tych ludzi uwięzionych z nim w zamkniętej przestrzeni. Trochę znowu są przesunięte akcenty, patrzymy cały czas na niego z dołu i to ma jakąś siłę rażenia. Co ciekawe, mój mąż był bardzo tą sceną, tym fragmentem z Polifemem poruszony. Powiedział, że zrobiło to na nim wrażenie, że reżyser tutaj zdecydowanie pokazał, że Polifem jest jednak istotą czującą również. Natomiast scena, w której Kirkę zamienia towarzyszy w wieprze, no to jest majstersztyk i tutaj nie mam nic do dodania, to jest po prostu fantastyczne kino.
To ja dwa słowa o muzyce, o tym, co słychać w Odysei, chociaż muszę zaznaczyć, że jestem dopiero na początku tej nomen omen podróży, ponieważ wydaje mi się, że tak poważny temat, tak ważna ścieżka w tym sezonie wymaga więcej uwagi. Będę jeszcze się doktoryzować, będę jeszcze słuchać, będę jeszcze analizować, co tam jest, ale tak na razie znaczeniowo. Autorem muzyki do filmu Nolana, nie pierwszego zresztą, jest Ludwig Göransson, laureat 3 Oscarów do tej pory za film Oppenheimer, za Czarną Panterę, to było wcześniej i teraz na początku tego roku dostał Oscara za Grzeszników. Zresztą uważam, że to świetna ścieżka. Mama jest Polką, więc jakoś tak podchodzimy do niego trochę po warszawsku. Bezwzględnie jeden z najciekawszych kompozytorów, ale też takich z tej grupy, która reprezentuje pewien konkretny model komponowania, dzisiaj chyba podstawowy w Hollywood, który zakłada dwie rzeczy. Połączenie czegoś, co jest klasyczne. Orkiestry, pomysłów różnych, melodii być może, nie tutaj akurat, instrumentów i czegoś, co jest nowoczesne, czyli nowoczesnych technologii, przede wszystkim użycia komputera w pisaniu muzyki. Tu zadanie było o tyle trudniejsze, że Nolan poprosił swojego kompozytora o to, aby w Odysei orkiestry nie było. Dlaczego? Ja nie wiem, czy to jest prawda. Właśnie muszę zweryfikować, czy to nie jest tylko plotka. Podobno dlatego, że w tamtych czasach orkiestry w ogóle nie było. Ale idąc za słynną anegdotą z Bernardem Herrmannem, słynnym kompozytorem Hitchcocka, skoro były kamery, żeby tę historię nakręcić, to dlaczego miałoby nie być orkiestry, która miałaby do tego zagrać? No, zostawmy to już. Fascynujące w ogóle jest pytanie, jaka muzyka może towarzyszyć takiej opowieści? Jak brzmiał antyk? Jaka muzyka towarzyszyła Odyseuszowi? Wiele tutaj jest powiązań, włącznie z tym, że Odyseja przecież z założenia była śpiewana, prawda? W bardzo charakterystyczny, uroczysty sposób.
No to nie do końca jest tak i tutaj znowu wracamy do szeroko pojętej kwestii homeryckiej, czyli co wiemy o Homerze, a czego nie wiemy. Dzisiaj czytałam bodajże w Polityce kolejny wywiad, którego udzielił właśnie nasz wielki autorytet Marek Węcowski, który kończy swoją rozmowę z panią redaktor słowami, że ma nadzieję, że wielu tych odpowiedzi nie znajdziemy, no bo wtedy o czym będziemy dyskutować? Rzeczywiście lepiej czasami tych odpowiedzi nie mieć. Rzeczywiście wiemy, że w dawnych czasach starożytni Grecy, właśnie gdzieś w tych okolicach czasu Homera, jesteśmy w okolicach VIII wieku przed naszą erą, mieliśmy aojdów, czyli tych wędrownych opowiadaczy, którzy przy akompaniamencie muzyki prawdopodobnie z głowy opowiadali czy śpiewali swoje opowieści. Najprawdopodobniej nie posługiwali się, nie pamiętali tych opowieści słowo po słowie, tylko posługiwali się pewnymi fragmentami, pewnymi utartymi porównaniami, fragmentami, z których tworzyli coraz to nowe opowieści. Natomiast dzisiaj coraz częściej zaczynamy jednak uważać, że Odyseja nie była tekstem, który był tylko właśnie opowiadany, śpiewany, tylko że jednak powstał w formie zapisanego tekstu.
Niemniej ten wątek wędrownego śpiewaka, muzyka, śpiewaka, opowiadacza historii i jest ważny w tym kontekście.
Jak najbardziej, zresztą on się też u Nolana przecież pojawia, prawda? Mamy mężczyznę, który za pomocą gongu tam rozpoczyna.
I te gongi są, to jak najbardziej tak. Natomiast wracając do samych tych powiązań, ile można było nitek chwycić, żeby tę muzykę wymyślić? Po drugie, antyk jest ogromną epoką, wielką, którą część weźmiemy, no tam się musimy zastanowić, czy w ogóle jesteśmy w stanie cokolwiek wymyślić, cokolwiek wystylizować. Ale traktując nawet antyk symbolicznie, to jest przecież czas, kiedy w ogóle mamy te wszystkie muzy, w tym nienazwaną sierotę dziesiątą muzę, czyli kino. To jest niesamowite powiązanie.
No jest, no pojawia się pytanie, co by starożytni Grecy powiedzieli o kinie,
no właśnie, prawda? No właśnie. Mnie tych znaczeń w muzyce do Odysei zabrakło. Zabrakło mi trochę takich symboli wykreowanego tamtego świata narzędziami naszych czasów. Trochę zabrakło mi tego, żeby mi tę bajkę, tę baśń ktoś muzyką opowiedział. Natomiast z pewnością jest to muzyka efektowna. Ona zresztą taka miała być. To jest też jeden z tych sposobów. Jeśli kręcę film o jakiejś części świata, gdzie, nie wiem, mogę dostać kawałek drewna, to najpewniej zagram na tym drewnie i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj gongi, mamy aulos, ten piękny, niezwykły, jeden z najstarszych instrumentów świata. Taki flet z podwójną piszczałką w brzmieniu zbliżony do oboju. Z drugiej strony mamy też charakterystyczne i bardzo znane fanom Hansa Zimmera te masywne rytmikę, basy, to co tak jest takim filarem tej ścieżki. Nie ma w tym filmie wielu melodii, a przynajmniej takich, które możemy zapamiętać.
Nie ma przeboju.
To nawet nie chodzi o przebój. Nie ma wiele do zapamiętania i nie ma moim zdaniem takiej zbudowanej relacji z widzem. No i muzyka jest smutna, ale film jest ponury, więc rozumiem, że to się musiało zgodzić. Chociaż może właśnie wcale nie musiało. Dla mnie najciekawsza ta muzyka jest w momentach najbardziej lirycznych, najmniejszych, gdzie słychać właściwie jeden, dwa, trzy pojedyncze linie. Już nie jestem w stanie powiedzieć, czy instrumenty, bo to kolejna ciekawa rzecz w tym kontekście. Czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, co słyszymy? Wracając do samych tematów, intryguje mnie wątek powrotu do domu z wielu różnych powodów. Ciekawe, że jest teraz obecny tak mocno w jeszcze jednym filmie, który jest właśnie teraz wyświetlany na ekranach, w filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Czy to jest coś, co intryguje nas od wieków i nigdy nas intrygować nie przestanie?
Ja myślę, że tak, bo powrót do domu, czy do ojczyzny, czy do dzieciństwa, czy do żony, do rodziny, to są wszystko...
Czy do siebie.
czy do siebie, tak. To wszystko są tematy, wątki, hasła, które są dużo szersze niż mogłyby się w pierwszej chwili wydawać. Przecież kiedy mówimy dom, to nie mamy tylko na myśli budynku, nie mamy tylko na myśli Itaki, jeśli chodzi o Odyseusza. Myślimy bezpieczeństwo, własna tożsamość, jakiś porządek, lepszy lub gorszy, ale jakaś sytuacja, którą znamy. Miejsce, w którym zostaniemy rozpoznani jako swoi. Zawsze się pojawia to napięcie, czy dom jeszcze istnieje, czy my go będziemy w stanie rozpoznać, czy my będziemy do niego pasować.
Czy my będziemy rozpoznani.
Czy my zostaniemy rozpoznani.
Jak w Odysei.
No właśnie, przypomina mi się tutaj zaraz Heraklit z Efezu, żeby zostać tutaj w środowisku starożytnych Greków. No tutaj jesteśmy kilka wieków, mniej więcej dwa wieki po Homerze, bo jeśli założymy, że Homer to jest ósmy wiek, to Heraklit z Efezu w VI wieku, no jest o 200 lat później. Natomiast no on, przypominam, mówi, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, czyli że nawet jeśli wejdziemy do tego samego strumienia, to on już wygląda zupełnie inaczej, tam inna woda płynie, prawda? Więc ten dom, nawet jeśli jest tym samym domem, to jest inny. W tym sensie każda opowieść o powrocie jest historią o czasie, o stracie, o pamięci, o próbie odzyskania siebie, więc no jest aktualne w każdym czasie. Co więcej, każda publiczność jest w stanie się z nim jakoś zidentyfikować, prawda? No,
czy to, że to powraca dzisiaj akurat, w 2026 roku, to masz na to jakieś wytłumaczenie?
Tak.
Czy to przypadek?
No ja myślę, że przede wszystkim my się nie czujemy bezpiecznie. Żyjemy w czasach, które bardzo dużo od nas wymagają, które tego poczucia bezpieczeństwa nas niestety pozbawiły. W związku z tym wszystko, co właśnie kojarzy nam się z jakimś porządkiem, stałością, jakąś kotwicą, zakorzenieniem, to nas wszystko pociąga. Tak jak powiedziałam, oczywiście na mniejszą skalę, nie społeczeństw, ale każdego z nas, też wszyscy jakoś tam, mówiąc kolokwialnie, przerabiamy tę tęsknotę do domu, bo każdy z nas, czy wraca do rodzinnego miasta, czy do dawnej relacji, prawda, nie wiem, z przyjaciółmi, z partnerami, do języka, do jakiejś wcześniejszej wersji własnego życia. Niekiedy odkrywamy, że prawdziwy dom to nie jest miejsce, tylko osoba, albo właśnie, że do dawnego domu się już nie da wrócić. Każdy z nas to jakoś przerabia, więc no jest to ciągle aktualne.
Chciałabym, żebyś jeszcze opowiedziała wszystkim słuchaczom i słuchaczkom o nostalgii. To jest słowo, które w moim języku jest obecne codziennie, bo ja zajmując się filmem, zajmując się muzyką filmową, zajmuję się tak naprawdę nostalgią, zwłaszcza to się tyczy tych starszych tytułów. A pojęcie nostalgii bardzo mocno jest związane z tym, o czym dzisiaj mówimy.
Tak, nostalgia to jest słowo greckie, ale co ciekawe, nie powstało w starożytności. To nie jest słowo, które mógł znać Odyseusz, absolutnie nie, ale nawet Homer. Starożytni Grecy używali rzeczywiście słowa nostos i to jest słowo klucz do greckiej kultury. Pamiętajmy, kultury, która powstała w kraju, który ma niezwykle rozwiniętą linię brzegową, więc tam się ciągle podróżuje, tam się ciągle żegluje. Później w pewnym momencie dziejów Grecy zaczęli odkrywać świat, kolonizować świat, przecież nie wiem, Sycylia, południowe Włochy to jest też świat grecki, więc oni do tych domów swoich wracali ciągle. Nostos, powrót do domu. Natomiast w XVII bodajże wieku pewien szwajcarski lekarz opisał stan, w którym znajdowali się szwajcarscy żołnierze walczący gdzieś z dala od ojczyzny. Cierpieli na bezsenność, brak apetytu, niektórzy nawet miewali gorączkę. I on uznał, że jest to choroba wywołana tęsknotą za domem i ukuł dla niej nazwę, łącząc dwa greckie słowa, właśnie nostos, powrót do domu, i algos, czyli ból, cierpienie. No i z tego narodziła się rzeczywiście nostalgia, czyli ból powrotu, ból spowodowany pragnieniem powrotu.
To wszystko takie ponure, a ja na nostalgię patrzę wesoło jednak.
No, wiesz, to jest tak, że przecież po wojnie trojańskiej w dalekiej starożytności powstał nawet cały cykl poematów zwanych właśnie Powroty Nostoi, które opowiadały o losach greckich bohaterów wracających spod Troi. One zaginęły i my je znamy tylko z późniejszych streszczeń. Natomiast to, co chcę powiedzieć, no to, że już w tamtych czasach ludzie słuchali tych opowieści także dla przyjemności,
dla rozrywki.
W związku z tym rzeczywiście ta smutna w wielu swoich aspektach opowieść również do rozrywki zawsze była wykorzystywana.
Ja jeszcze myślę o nostalgii trochę szerzej i to jest w ogóle takie zjawisko, któremu też będę chciała poświęcić w podcaście więcej miejsca. Może z jakimś specjalistą, bo przecież nostalgia sprawia, że nam się w ogóle otwierają pewne takie wspomnieniowe uczucia, myśli, najczęściej bardzo ciepłe w kontekście właśnie muzyki filmowej. Ale to jest temat na zupełnie inny moment. Powiedz nam jeszcze, kim był Homer?
To jest jedno z tych pytań, na które paradoksalnie nie mamy pewnej odpowiedzi. Homer jest jednocześnie jednym z najsłynniejszych poetów w dziejach i jedną z najbardziej tajemniczych postaci w historii człowieka w ogóle.
Albo było ich dwóch.
No właśnie, wspomniany już dzisiaj Marek Węcowski w książce Homer na nasze czasy, którą bardzo, bardzo, bardzo polecam, pisze, że sobie Homera narysował. Czyli stworzył sobie jakąś jego wizję. I rzeczywiście każdy badacz i myślę, że też każdy czytelnik eposów ma swoją wizję Homera. Wnioski każdy może mieć inne. Homer Węcowskiego, czyli badacza, który poświęcił tej kwestii wiele lat, jest dwugłowy, czyli rzeczywiście tutaj Węcowski twierdzi, że najprawdopodobniej było to dwóch twórców, być może mistrz i uczeń, ale wielu badaczy, nie mniej sławnych i nie mniej poważanych, uważa, że była to jedna postać. Rzeczywiście między Iliadą i Odyseją jest mnóstwo podobieństw, ale jest też bardzo dużo różnic. Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że być może wybitny poeta Iliadę stworzył w czasach swojej młodości i tam ta młodzieńcza energia jest bardzo odczuwalna, a że Odyseja jest już dziełem twórcy bardzo dojrzałego, wręcz być może żegnającego się ze światem, właśnie patrzącego wstecz na całą drogę, którą odbył. No i znowu inaczej te akcenty rozmieszczającego. Ale może zacznijmy od początku. Przede wszystkim tradycja grecka przedstawia Homera od wieków jako niewidomego, wędrownego poetę, czyli tego Aoide, o którym już tutaj wspominaliśmy. Miał żyć w VIII wieku przed naszą erą i już w antyku, już w bardzo głębokiej starożytności krążyły na jego temat liczne legendy, które nawzajem sobie przeczyły. Dlatego, tak jak powiedziałam, od najdawniejszych czasów ludzie się o Homera kłócili. 7 miast spierało się, że właśnie z tego miasta Homer pochodził, no bo od zawsze był postacią bardzo poważaną, w związku z tym każde miasto chciało go zaliczyć w poczet swoich obywateli. Od wieków toczy się debata zwana kwestią homerycką, czyli właśnie to, czy Iliadę i Odyseję napisała jedna osoba, czy powstały dzięki wielu pokoleniom poetów, którzy przekazywali sobie pieśni ustnie. Czy Homer był autorem, czy był tylko redaktorem, czy może był tylko jakąś symboliczną postacią, imieniem całej tej tradycji. Bardzo ciekawe jest...
Redaktor to. Homer, to dobrze.
Redaktor Homer, tak, prawda? Ja też jako redaktorka od razu się tak lepiej czuję. Każde z tych podejść, każda z tych perspektyw może pochwalić się badaniami, które mocno ją wspierają. Taką niezwykłą historią, myślę ciekawą dla słuchaczy interesujących się muzyką i opowiadaniem historii, jest opowieść o badaniach, które zostały przeprowadzone w latach 30. XX wieku przez znanego amerykańskiego filologa Milmana Perry'ego, a po jego śmierci przez jego ucznia Alberta Batesa Lorda. Oni prowadzili badania terenowe w ówczesnej Jugosławii, nagrywając tamtejszych południowosłowiańskich śpiewaków epickich, którzy się nazywają guslarzami. I to są właśnie, no, jesteśmy w pierwszej połowie XX wieku, czyli blisko nas bardzo, to są osoby, które no, są takimi współczesnymi aoidami, właśnie krążący po okolicy, pamiętający niezwykle złożone i długie historie i potrafiące je opowiedzieć i wyśpiewać. Ci badacze odkryli, że niektórzy z tych guslarzy potrafią zapamiętać historię pieśni liczące ponad 12 tysięcy wersów, a więc długie w zasadzie dokładnie tak jak Odyseja Homera. Tak jak mówiłam, tak samo jak było z aoidami, oni nie recytowali tych tekstów z pamięci słowo w słowo, tylko komponowali je na bieżąco z jakichś tradycyjnych formuł i motywów. No stąd mamy najpewniej porównanie homeryckie, prawda? Rozbudowane, ale jednak dosyć stałe i można sobie te elementy dowolnie komponować. Te badania tych amerykańskich filologów bardzo zrewolucjonizowały wiedzę o Homerze, bo rzeczywiście pokazały, że Iliada i Odyseja mogły wyrosnąć z takiej wielowiekowej tradycji ustnego wykonywania eposów. Ale tak jak mówię, dzisiaj są już zupełnie nowe pomysły na ten temat. Wielu zastanawia się też, czy Homer był ślepy. W starożytności rzeczywiście już ta wizja ślepego Homera krążyła. Zresztą przecież w Odysei też mamy postać ślepego mędrca. No dlaczego? Dlatego, że właśnie niewidomi śpiewacy, w ogóle postacie niewidome, w kulturze greckiej kojarzone były zawsze ze szczególną mądrością, pamięcią, widzieli więcej, prawda? Nie widzieli oczami, ale widzieli wszystkimi innymi zmysłami. Więc niewykluczone, że ta ślepota Homera może być i faktem historycznym, ale może być też elementem jakiejś legendy. Natomiast był sobie na przykład taki badacz starożytny, grecki historyk Efor Skyme, który w IV wieku przed naszą erą stwierdził, że Homer tak naprawdę nazywał się zupełnie inaczej, miał na imię Melesigenes i że nazwano go Homerem dopiero wtedy, kiedy stracił wzrok, dlatego że czasownik, którego jego krajanie używali, aby oznaczyć czynność towarzyszenia komuś, właśnie brzmi podobnie i Homer to jest ktoś, kto musi mieć towarzysza, bo nie widzi. Ja dzisiaj sobie lubię na to spojrzeć, trochę to jakby odwrócić, a rebur, że to Homer jest tak naprawdę dla nas tym przewodnikiem, prawda? Tą postacią, która nas prowadzi. Może nie do odpowiedzi, bardziej do pytań, no ale zachęcam właśnie do rozmowy z samym sobą. Człowieka, nas, każdego z nas, ale i całe społeczeństwa. No i o tym trochę jest Homer.
To powiedz proszę na koniec, jak starożytni Grecy podchodzili do sztuki i czy kino jako połączenie dziedzin sztuki mogłoby być czymś, co by się im spodobało?
To jest cudowne pytanie w ogóle z zakresu archeologii eksperymentalnej. Tu musiałobyśmy pokombinować i popatrzeć, jak ci Grecy mogliby coś bliskiego do kina zbudować i jakby na to patrzyli. Chociaż tak naprawdę myślę, że jesteśmy dosyć blisko i możemy o pewne wnioski się pokusić, no bo jednak kino jest blisko do teatru, wynalazku greckiego. Więc w pewnym sensie kino, myślę, byłoby dla Greków czymś znajomym. Teatr też łączył przecież i słowo, i grę aktorską, i muzykę, o której ty pięknie opowiadasz, i śpiew, i rytm, i widowisko, i zbiorowe przeżycie. Pytasz o to, jak Grecy podchodzili do sztuki. Tutaj myślę, że bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że nie ma jednej greckiej teorii sztuki. Kiedy spojrzymy na filozofię wielkich greckich twórców, czy Platona, czy Arystotelesa, to każdy z nich trochę inaczej na pewne sprawy patrzy. Natomiast możemy się trzymać tego, że greckie słowo na sztukę, techne, oznacza również rzemiosło, wiedzę na temat tego, jak coś dobrze wykonać. Więc z jednej strony Grecy wymyślili sobie właśnie muzy, prawda, i tę postać poety, który widzi więcej i który, na którego spływa inspiracja, a z drugiej strony sztuka to było po prostu rzemiosło, coś, co trzeba było dobrze zrobić. Więc jeśli uznamy, że Nolan tutaj pewne rzeczy zrobił dobrze pod względem technicznym, rzetelnie, wiemy i naprawdę to czujemy, że Odyseję przeczytał, no to myślę, że tutaj z tego Grecy byliby dumni. To, co jest ważne, to też, że dla starożytnych Greków teatr, który, tak jak mówię, jest podobny do kina, był tym zbiorowym przeżyciem. Do teatru chodziło się po to, aby oczywiście posłuchać, jak pewne bieżące wydarzenia są komentowane, jak komentowana jest polityka, pewne problemy egzystencjalne, ale także po to, aby wspólnie przeżyć słynne katarzis, prawda? Jakiś taki moment oczyszczenia z pewnych emocji, które przeżywa się wspólnie. To jest niezwykle ważny element. Czy my dzisiaj kino przeżywamy wspólnie? No myślę, że te dyskusje, które teraz toczą się wokół Odysei, w pewnym sensie pokazują, że tak. Na pewno dużo mniej istotne byłyby dla nich efekty specjalne, bo to jednak emocje dla starożytnego Greka były najważniejsze. Myślę, że podobałyby im się filmy, które stawiają pytania właśnie o władzę, o winę, o odpowiedzialność, o rodzinę, czyli te wszystkie wielkie tematy, które ludzkości od zawsze towarzyszą. Myślę, że Arystoteles, który był tym wielkim orędownikiem mimesis, byłby zachwycony możliwościami kina i tego, jak ono potrafi pokazać rzeczywistość. Platon zapewne by się trochę przeraził, ponieważ no, on jednak uważał, że sztuka to jest raczej to coś, co nam się pojawia na ścianach jaskini, prawda? To nie jest rzeczywistość, to jest tylko pewna wizja rzeczywistości. A publiczność, nie wiem, pewnie ustawiłaby się w kolejce na następny seans, żeby potem się trochę pospierać.
Masz w podcaście Lente kilka takich rozmów, które świetnie uzupełnią ten odcinek i w ogóle całą tę dyskusję wokół Odysei, nie tylko wokół filmu. Przychodzi mi na myśl chociażby twoja rozmowa z profesor Katarzyną Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego o mitach. Co jeszcze? Ja podlinkuję te wszystkie odcinki.
Bardzo ci dziękuję. Mamy też rozmowę z profesorem Tomaszem Mojsikiem z Uniwersytetu w Białymstoku, który również jest zarówno starożytnikiem, historykiem starożytności, jak i filologiem klasycznym.
Starożytnikiem, tak się mówi? Czy tak. To ci się...
O, ładnie, tak, bardzo. Tak. Jest autorem wspaniałej, popularyzatorskiej książki o Odyseuszu. Odyseusz, biografia nieautoryzowana. Także też zna Odyseusza doskonale i opowiada o nim do mojego mikrofonu. A na stronie Lente przeczytacie rozmowę fantastyczną z profesorem Markiem Węcowskim. Po co nam dzisiaj Homer?
Julia Wolner, pięknie o Odysei, nie tylko o filmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.